Witamy w Raptularzu Eteatru. Dzisiaj gościem jest Lena Laguszonkowa, ukraińska dramatopisarka. Cześć.
Cześć.
Ja nazywam się Dominik Gac i spotykamy się na rozmowę o sytuacji artystów ukraińskich w Polsce i oczywiście na rozmowę o twojej sztuce, ale mija rok od inwazji Rosji na Ukrainę. To był bardzo trudny rok. Ale dla ciebie ta wojna zaczęła się dużo wcześniej, tak jak dla całej wschodniej Ukrainy, prawda?
Tak, no nie tylko dla całej wschodniej Ukrainy, w ogóle dla Ukrainy, bo ja jestem z Donbasu, ja z małego miasteczka blisko Lugańska. Ja musiałam wyjechać do Kijowa jeszcze w 14 roku i w 15 roku zabrała z sobą mamę.
I w Kijowie trafiłaś do tamtejszego środowiska teatralnego i pracowałaś w tamtejszych teatrach.
Tak, ale nie od razu. Ja w teatrze pracuję gdzieś z 18 roku, no, piszę dla teatru same, bo taka droga dramatopisarza do teatru, ona jest skomplikowana w Ukrainie. Nie wszyscy teatry pracują sztuką współczesną, z aktualnymi tematami i ty musisz dużo pracować, szukać tych, kto zgodny z tobą, żeby potrafić do teatru. I w teatrze na stałe pracę ja pracuję gdzieś z 20 roku.
Po Kijowie był jeszcze teatr w Odessie.
Teatr w Odessie imieniu Wasylka. Tam ja pracowałam ze swoim ulubionym reżyserem Maksymem Holienko. On mnie zaprosił jako szef dramaturżku do tego teatru.
Z Odessy już w wyniku tej inwazji trafiasz tutaj do Polski. A gdzie konkretnie? Do jakiego miasta?
Ja od razu pojechałam do Bydgoszczy i ja to zdecydowałam za 20 minut, bo ja nie myślałam sobie wyjeżdżać z Ukrainy, ale tak wyszło, że do nas na podwórek, tam blisko podwórka przyleciał pocisk do ogródka i zdecydowałam zabrać mamę. Kotka napisała do mnie Lena Twarkowska, producentka teatru w Bydgoszczy, zaprosiła mnie i ja już w drodze zdecydowała, dokąd jechać, do Polski, do Niemiec czy do Litwy. I obrałam Polskę.
Miałaś już wcześniej z Bydgoszczą jakieś relacje, kontakt?
Byłam w zeszłym roku, w 21 roku. Byłam na festiwale w Aurorze, wtrafiłam do listy finalistów ze swoją sztuką Matka Gorkiego i tam była na festiwalu blizy 2 tygodnie. Tam poznałam Lenę, Wojtka i Julię Holiwińską i innych.
Chciałem cię zapytać o to, jak z tej perspektywy tego czasu spędzonego w Polsce, spędzonego też na pracy artystycznej w polskich teatrach, oceniasz taką kondycję artystki ukraińskiej u nas w kraju? Jakie to jest doświadczenie, gdybyś mogła o nim opowiedzieć?
Dla mnie to dobre doświadczenie, bo po pierwsze mam możliwość pracować w zawodzie. Oczywiście, że ja nie muszę zmieniać pracy i to jest dla mnie bardzo ważliwe, bo na przykład jeżeli ja była artystką, aktorką, ja bym musiałam trochę więcej resursu przyświęcić na uczeniu języka i to wszystko jedno było, no nie wyglądałam jako prawdziwa polska aktorka, a ja jestem dramatopisarką i to dla mnie trochę takie, jak powiedzieć, fora, bo pracuję z tłumaczami, no i to good, to ok dla mnie. Też ja powiedziałam, pracuję w zawodzie, też mam i z plusów, ale to teraz mnie trochę jest traumatyczne dla mnie, bo ja nie mogę wyjść z tego tematu wojny. Ja chciałabym pisać o czymś już innym, ale ode mnie czekają te takie teksty pro wojny, pro sytuację w Ukrainie. Ja rozumiem, co to jest moim takim misją, ale to trochę w trudniejszej porze etatnie dla mnie to takie traumatyczne.
Wyczuwasz te presje od polskich artystów, od szefów teatrów, od widowni, czy w ogóle od Polaków, że jeśli spotykają kogoś z Ukrainy, to chcą jakiegoś świadectwa?
Na przykład mnie zawsze tak wychodzi, że ja zostaję w jakimś zespole tylko z Ukraińcami, no, czy z Białorusinami. Ale ja chcę z różnymi ludźmi rozmawiać. Ja nie chcę takim getto. Ja chcę nawet słychać inne opinie, nawet jeżeli to będą zły jakieś opinie, ale od różnych ludzi. Jeżeli mnie zapraszają na jakieś eventy, to tam tylko ob Ukrainie, ale ja nie chcę rozmawiać tylko ob Ukrainie. I tak było, my jeździliśmy na festiwal do Boska Komedia i tam był taki główny program i wszyscy widowni rozjechałam się na tym głównym zobaczyłam ten główny program i już ujechałam z Krakowa, a nasze 2 spektakle ob uchodźcach były wystawione na sam koniec i nikt nie zastał te spektakle i my czuli się siebie takim trochę kwiatek do kożucha, czy no, jakiś cyrkus.
Presja opowiadania opowiadania o tym, co się dzieje w Ukrainie, musi być bardzo silna, zwłaszcza, że te wydarzenia są niezwykle dynamiczne. Co dzień sprawdzamy wiadomości, co dzień są jakieś doniesienia z frontu. Nie ma doniesień ze świata kultury, one się nie przebijają w taki sposób, ale wyobrażam sobie, że to życie artystyczne tam nie zamarło, prawda, przez ten rok?
Nie zamarło, tam pracują teatry. Z początku mieli możliwość pracować tylko teatry narodowe, które dostają z budżetu państwa pieniądze, ale teraz otwiera mój ulubiony teatr Ofowy, to teatr dzikie w Kijowie i on w ogóle nie zależy od pieniądz państwa. To jest taki komercyjny teatr.
Czyli utrzymuje się z biletów.
Tak, utrzymuje się z biletów. Ja pracowałam, robiłam tam teatrze, dwa spektakle z różnymi reżyserami i ja jestem szczęśliwa, że nawet już taki teatr mogę tam pracować, ale trochę takie wyzwanie, taki problem dla nas, ukraińskich artystów i artystek, że my boimy się, że nie możemy porozumieć z tymi artystkami, artystami, którzy zostali w Ukrainie, że po przyszłości to będzie konflikt.
A dlaczego konflikt?
Bo my nie rozumiem tę sytuację, która tam dzieje. Tam oni mogą potrzebować jakiegoś innego produktu, bo ludzie straumatyzowani i oni nie mogą obejrzeć spektakl na jakiś tam o Holokauście. Oczywiście, że ten temat nie był bardzo wystawiony do pełnomiarowej wojny i teraz ludzie nie chcą to widzieć. I nawet ja widziałam w Polsce, ja byłam, w sobotę chodziłam na filmy na Zachodnim Froncie Bez Zmian i tam taka duża zala i tam siedziały 3 osoby. No, oczywiście, że w Polsce też nie bardzo chcę obejrzeć film o wojnie.
Jak sobie myślę o ukraińskich artystach w Polsce, to pierwsze słowo, które mi przychodzi do głowy, to rezydencja. Rozumiem, że ty jesteś z nim dobrze zaznajomiona.
Tak, ja jestem już na drugiej rezydencji, na trzeciej.
I gdzie teraz?
W Przemyskim Centrum Kultury.
Tutaj w Warszawie?
Tak, w Warszawie. Teraz zmienią rezydencję. Następna u mnie rezydencja przy Teatrze Powszechnym.
Również w Warszawie?
Również w Warszawie, a do tego ja była na rezydencji przy Instytucie Teatralnym. Tam taka była za dłuższa rezydencja na pół roku i tam ja jej odbywałam się w Teatrze Bydgoszczy i tam moja mama teraz mieszka. Ja zabrałam kotka i pojechałam na rezydencję do Warszawy.
Czy myślisz, że ta formuła rezydencji jest skuteczna, jest pożyteczna, to znaczy umożliwia jakieś wejście, bo tak sobie wyobrażam cel, to znaczy artysta dostaje rezydencję po to, żeby potem jakoś wniknąć już w ten główny obieg artystyczny. Czy tak się dzieje?
Ja nie mogę za wszystkich opowiadać, bo mnie bardzo jest, zawsze mam fart i ja zawsze spotkam takich ludzi, którzy mnie wspierają, pomagają, ale ja słyszałam, że jest problem, że teatrze nie wiedzą, co robić z tymi rezydentami. Co robić, bo ludzie po różnym wykształceniu, ludzie robili w Ukrainie jedno, tu muszą robić jedno, to też może być problem, ale ja jestem szczęśliwa, że jestem dramatopisarką. Ja nie muszę chodzić każdego dnia do pracy. Ja mogę siedzieć u sobie, tam na kuchenki, na kuchni, tam leżeć u łóżku i coś sobie tam pisać, pracować.
Zdarza się, że już do zespołów polskich teatrów na stałe są przyjmowani aktorzy i aktorki z Ukrainy. Mamy w Bydgoszczy Żenię Doliak, w Warszawie w Teatrze Powszechnym, w którym będziesz pracować, Artema Manuilowa i Oksanę Czerkaszynę. Czy to z twojej perspektywy jest korzystne jako dramatopisarki, to znaczy wyobrażam sobie taką sytuację, że zostajesz zatrudniona przez jakiś teatr do pracy nad spektaklem, albo jakiś teatr chce wystawić twoją sztukę i wiesz, że w zespole tego teatru są aktorzy, aktorki z Ukrainy. To jest plus, czy to jest minus?
To jak z innego kraju. Nie ma różnicy dla mnie.
Może łatwiej się pracuje ze swoim ziomkiem na zasadzie kontekstów, jakichś niuansów, które przekazujesz, bo piszesz przecież o Ukrainie. To znaczy te sztuki, które w Polsce mogliśmy obejrzeć albo przeczytać w miesięczniku Dialog, jeden z twoich dramatów, one są o Ukrainie, dzieją się w Ukrainie.
Z jednego boku trochę łatwiej, ale ja boję się zostać w takiej kapsułce, kiedy musisz... My tak pracowaliśmy w Niemczech, w Stuttgarcie. U nas był zespół artystyczny całkowicie był ukraiński i tylko zespół techniczny byli Niemcy. I ja tak zobaczyłam, że nikt nie komunikował z Niemcami. I oczywiście, że to jest język, ale jeżeli zespół na pół ukraiński, na pół tam niemiecki, polski, to wszystko jedno musisz komunikować i to takie przeodolenie jakiegoś przegrad. I to dla mnie lepiej jak socjalnie. To taka trochę inkluzja, że i ty uczysz się czemuś i im coś wytłumaczysz i to do nich lepiej dochodzi, to nieżeli to tylko ze strony sztuki. Ja pracowałam z zespołem polskim w Sopocie na festiwale Nonfiction. U mnie była całkowita polska komanda i ja była bardzo dużo ciekawych rzeczy od nich poznała. Na przykład, jeżeli chcesz stracić życie polskie samochumstwem przez, powiesz, кишені, то не використовую мидла. А в Україні використовую мидло.
Будемо зараз випатривати в твоїх штуках сцени самобійства через повішання і будемо відповідати, що з мидлом.
То будемо багато польська штука. Не з мидла, то польська, з мидлом то українська.
Chciałem cię zapytać o różnicę między teatrem polskim i ukraińskim z twojej perspektywy, z pracy tam i tutaj. Te teatry bardzo się różnią, współczesny teatr polski, współczesny teatr ukraiński.
A tak, ale ja teraz nie mogę źle mówić o ukraińskim teatrze, bo on i tak beze mnie znajduje w takim skomplikowanej sytuacji. Oczywiście, że reforma teatralna w Ukrainie nie odbyła się jak w polskim teatrze i przez to mamy oczywiście problem. To jest problem nie tylko ze strony sztuki artystycznej, але і з сторони технічної, просто там актори, акторки мають проблеми з варунками праці, і то, очевидно, мусимо то по війні якось то децидувати, щось з тим зробити.
А позиція драматописарки в Україні є подобна до тієї в Польщі?
Не всі театри мають шеф-драматописажа в зеспулі. Не завжди драматописаж в ogóle може ходити до проб. Я знам такі случаї, коли драматописашка не була допущена до проб своєї тексту. Ні, всі театри працюють в ogóle з текстами співчесних авторів.
Dlaczego так się dzieje?
Бо не мушу платити авторам. Ну, і навіть різні люди, є такі театри, які не відео, що треба просити автора о тим, щоб штуку виставити. Настаті теж з тим мами такий проблем, що в Польщі трохи лепій. Є організація ZAIKS, яка займається правами писарок, писажей. А в Україні вона фактично існує. Nie, ale no, trochę nie taka rozwijona jak w Polsce.
Mówiłaś o tym zmęczeniu wojennym tematem. Zastanawiam się, czy w takim razie rodzi się w tobie jakaś pokusa, żeby pisać też o tym, co tutaj? To znaczy, żeby osadzać akcję sztuki w Polsce albo na Zachodzie, bo przecież to twoje doświadczenie nie jest tylko polskie, również niemieckie.
Ja bym chciała pisać coś niepowiązane z wojną, ale ja no, rozumiem, że co bym pisała, to będzie wszystko jedno o wojnie. I ja myślę, że wszyscy, no, jeżeli oni piszą o jedzeniu, tam o naturze, to wszystko jedno będzie o wojnie. Niestety to taka już generacja nasza.
Myślisz, że z biegiem czasu da się z tego uwolnić?
No, on będzie podświadomy i ja boję się, że następna generacja też.
Znamy to w Polsce. Nasza trauma II wojny światowej tak, do dziś jest bardzo, bardzo wyraźna i cały czas właściwie się z nią mocujemy. Być może też dlatego Polacy tak, a nie inaczej odbierają wojnę w Ukrainie, bo to przywołuje wciąż żywe wspomnienia, nawet jeśli nie osobiste, tylko wspomnienia
tak,
naszych.
Bo tu takie już jak genetyczna ta trauma.
I jedna z twoich sztuk, a właściwie kilka z twoich sztuk zostanie wystawionych pod koniec kwietnia w TR Warszawa w reżyserii Aleksandry Popławskiej i to będzie przedstawienie pod tytułem Mój sztandar zasikał kotek, kroniki z Donbasu.
Nazwa jednej sztuki jest ten trylogii, który zebrany do tego spektaklu.
Bo on się miał wcześniej nazywać Trylogia Donbaska.
Tak, ale Ola zmieniła nazwę. No, myślę, że to takie pro kotka i sztandar to trochę takie śmiesznie.
Ale to będą opowieści o wojnie, prawda?
Ten sztukę ja ukończyła pisać, to ta ostatnia część trylogii, ja ukończyłam pisać piwnicy, kiedy siedziałam. I tam tylko takie wojny nie ma faktycznie, ale jest odczucie wojny.
Piwnicy to znaczy w schronie?
W schronie, tak, w schronie. No, to taki, to nie była taka przysposobiony schron specjalny, to była piwnica doma, gdzie no, w Kijowie wszyscy siedzieli, mieszkańcy mojego domu.
To być może naiwne pytanie, ale nie potrafię go jakoś mądrze ubrać w słowa. Jaka stoi motywacja za taką decyzją, żeby chroniąc się przed atakiem rakietowym pisać sztukę?
Bo tam naprawdę tam jest internet i nie ma co robić. U nas był bardzo dobry internet w schronie. No ty, co tam robić? Ty nie będziesz oglądać telewizję, nie będziesz czytała. No, to pisać takie.
W twoich sztukach, w tej trylogii, która zostanie wystawiona, bardzo ważna jest taka figura miasteczka. Czy to jest Stanica Ługańska, czyli to miasteczko pod Ługańskiem, z którego pochodzisz, czy to jest taka bardziej uniwersalna?
Nie, to sama Stanica Ługańska, to ja myślałam, kiedy tam żyłam, to jest najokropniejsze miasteczko w świecie, nie ma takiego innego okropniejszego. Ja w 19 roku przyjechałam do Auschwitza i zobaczyłam te budynki, które stają w tylko Auschwitz 1. Ja, najlepiej niż nasze budynki naszego akademiku.
Polski pisarz Ziemowit Szczerek, który wiele reportaży o Ukrainie napisał, ale też powieści, których akcja tam się rozgrywa, używa takiego terminu na określenie przestrzeni, powiedzmy, ukraińskiej, poradziecja. Czy ty się zgadzasz z takim osądem, że Donbas na przykład, ten, który opisujesz, to jest ta pora dziecka, to jest ten świat po końcu świata, po końcu Związku Radzieckiego?
Trochę tak, ale tam trochę jest taki industrial przemyślowy i trochę był podobny do, ja była w Katowice i trochę kojarzy się z Katowice.
Czyli ze Śląskiem, z Górnym Śląskiem.
Tak, troszeczkę. Ale nie można zwodzić Donbas tylko do postradzieckiej rzeczywistości, bo tam, no, on miał historię i do radzieckiej, i ona nie była wesoła, ale to nie tylko radziecka, to więcej taki przemyślowy region.
W Polsce przywykliśmy do takiej opowieści, że zachód i wschód Ukrainy to jakby dwa zupełnie inne państwa, ale to nie jest prawda.
Oczywiście mamy jakieś różne regionalne osobliwości, ale one mają nie tylko zachód i wschód, a północ i południe. I oczywiście możemy pokłócić się przez jakieś przepis salatki czy barsza, ale to, no, nie mamy takich konfliktów, żeby nie mogli pracować razem. Ja pracowałam w Lwowie, bardzo komfortowo sobie czuła tam siebie, nawet lepiej niż na wschodzie, bo na wschodzie teatry są takie bardzo konserwatywniejsze.
Poza miasteczkiem, tą figurą miasteczka, w których rozgrywają się twoje sztuki, jeszcze jednym takim wymiarem, który mnie bardzo uderza, jest wszechobecna jednak przemoc. Ona nawet nie jest wyrażana wprost w działaniach bohaterów. To nie chodzi o to, że na przykład spadają rakiety, ale ta wojna, ta rozpoczęta w 2014 roku, albo jeszcze wspomnienie wcześniejszych działań wojennych, II wojny światowej, to zawsze jest gdzieś w tle. To znaczy, tak jakby od tej wojny nie było ucieczki, ale też jakby ona była wpisana w tę przestrzeń, gdzie umieszczasz swoich bohaterów.
Ja myślałam, że to jest osobliwość naszego miasteczka, kiedy wyjechałam za granicę, to ja widzę to zawsze. Ja kiedy zrastałam, byłam dzieckiem, to zawsze żyłam na tle jakiejś wojny, czy to była wojna w Afganistanie, czy to była wojna w Czecznie, czy to była wojna w Gruzji. Ja mam nadzieję, że jesienią będziemy pracować wspólnie z Teatrem Bydgoszczy i Teatrem Gruzińskim na temat wojny w Gruzji, bo mam takie opinie, że jeżeli by Europa Zachodnia coś zrobiła w 2008 roku przeciw Putina, to wojna...
Gdyby zareagowała. Wtedy.
Zareagowała, tak, bo nic nie stałoby dalej. Nie stałoby aneksji Krymu, nie stałoby te teraźniejsze wojny. I to taka dla mnie taka, no, taki punkt, 28 rok, odkąd, no, już taka była potencjalna wojna, ona już była.
Jest jeszcze jedna taka opowieść, którą w Polsce bardzo długo powtarzaliśmy, o wschodzie Ukrainy, mianowicie o tym, że wschód Ukrainy jest prorosyjski. Czy rzeczywiście te związki z Rosją, to nastawienie do Rosji tam, w miejscu, z którego pochodzisz, było diametralnie inne od tego na zachodzie kraju?
Oczywiście, że na zachodzie mniej ludzi mają jakichś krewnych w Rosji, bo tam problem taki był, że my mieszkaliśmy i tam do granicy z Rosją było tam czy 2 kilometry, no, i nie było fizycznego granicy, że można chodzić po grzyby do lasu, do Rosji. Oczywiście, że więcej krewnych i dużo ludzi tam jeździliśmy na jakieś święta do nich, do nas przyjeżdżali krewni. Oczywiście, z tej perspektywy tam było więcej takich związków z Rosją. Ale żeby powiedzieć, że tam ludzie byli prorosyjskie, nie, tam byli ludzie jak zawsze, jak 70% ludzi, żeby był pokój, żeby wszystko w porządku, my jesteśmy poza polityką. Oczywiście ludzie nie chcieli wojny, prosto chcieli więcej zasiłek.
Wygodniejszego życia.
Tak.
To, no, zupełnie normalna potrzeba. A czy ty też jako artystka czułaś się poza polityką?
Niestety poza polityką nie czułam się, bo kiedy była też, miałam czy 5 czy 6 lat, nie, trochę więcej, i tak i zaczęła się wojna w Czeczeniu, ja napisałam takie małe piosenki o Dudajewie. I to nie zawsze było ciekawe. No, nie to, że ciekawe, ty zawsze tym żyjesz. To jak powietrze. Ty żyjesz i ty zawsze to znasz. Ty może nie chcesz tego znać, ale ty to znasz.
Rozmawiałem z Artemem Manuilowem, z aktorem, który też pochodzi z Donbasu. Gdy go zapytałem, czy był zaskoczony tym, co zrobili Rosjanie, powiedział, że nie, że to było oczywiste, że to się wydarzy, ponieważ, no, oni zawsze byli tak do Ukrainy nastawieni. Czy ty podzielasz takie przekonanie? To tak, było jasne?
Tak, to było jasne. No, z 28 roku. Nie znaliśmy czas, ale znaliśmy, że to będzie.
W twoich sztukach poza miasteczkiem, przemocą, jeszcze jedna bardzo istotna perspektywa dominuje, to znaczy to jest perspektywa kobieca. Mhm. To są sztuki, które mówią głosami Ukrainek. to jest jakieś poczucie misji, czy to jest po prostu naturalne?
Nie, to po prostu, bo no oczywiście, że ja opowiadam o siebie, ja jestem kobietą, moje koleżanki jest kobietą, ja dużo znam historię, mnie zawsze mogą przynieść sobie jakieś historie, Lena napisze o mnie, że ja coś napiszę, nie tak napisała. No oczywiście, i mnie też szkoda tych historii, bo oni wyglądają mnie taki, no trochę, dla mnie był taki konflikt estetyczny, bo ja widzę swoją miasteczkę i widzę, że tam takie dzieje się coś szekspirowskie.
A dużo takich autentycznych wydarzeń jest w twoich tekstach?
Tak, ja nie mogę, nie to skomplikowane, jakieś sujety, fabuły sačiniać, ja wszystko biorę z życia. Oczywiście tam jest jakiś fiction, bo myślę, że to lepiej, jeżeli jakoś to skomponować, żeby ono było trochę intensywnie, a tak ja nawet nie wygaduję. Tam, na przykład ta historia o Matka Gorkiego, sztuka, która będzie częścią spektaklu Mój sztandar zasikał kotek i która była wystawiona w Stuttgarcie, ja ją napisałam za jeden dzień. Całkowite non-fiction, to z historii tej kobiety, Dianki, matki tego synka swojego żeni. I u mnie tam nawet nie było czasu coś wygadywać, bo bardzo szybko ją pisałam. I moja ta ostatnia sztuka, ja ją ukończyłam, ja tobie trochę fragment przetłumaczony na polski nadsyłałam. To taka sztuka o rosyjskich żołnierzach. Oczywiście, że ja nie mogłam pojechać do Rosji, żeby zbierać tam materiał dokumentalny. Ja tworzyłam na Telegramie jakiś kanał. Tam było takiego maleńkiego miasteczka. Też, no, ja szukałam tak, żeby było takie miasteczko, podobnie do mojego. I w wolgogradzkim obwodzie miasteczko nazywa się Kamyszyn. I tam odbywa taki festiwal arbuzów. I tam ja wziąłam taką część z tego kanału. Ja nic nie wymyślałam. I to śmiesznie. Oni obierają kostiumy arbuzów, przebierają. Oni strybają, robią jakieś wystawienia z arbuzów. I to podczas wojny. I oni tym zajmują się. I to i strasznie, i śmiesznie.
A jak trudne było dla ciebie wejście w tę perspektywę rosyjskich żołnierzy?
Ja tak o sobie trochę lepiej myślała, bo ja myślała, że co tam robić, napiszę szybko, ale ja tę sztukę pisałam, ten dramat pisałam blisz pół roku i to było bardzo skomplikowane. Ja straciła 10 kilo wagi. Ty musisz czytać ich wiadomości, oglądać, co oni oglądają, to nie tak łatwo, jak ja myślałam sobie. Ja miałam kilka wywiadów z byłszymi żołnierzami, którzy walczyli w prywatnej kampanii Wagnera i ja nie mogłam jeść nic po rozmowach z nimi.
Sama z nimi rozmawiałaś?
Tak, ja umawiała się na Zoom, oni już mieszkają w Europie.
Czyli uciekli
tak.
I teraz są uchodźcami w gruncie rzeczy politycznymi.
Tak, jeden we Francji mieszka, jeden gdzieś na zachodzie Niemiec.
Trudno mi sobie wyobrazić, jak to musiałoby być trudne dla ciebie. A wyczuwałaś, że było też trudne dla nich rozmawianie z Ukrainką?
Oni trochę legitymizowali siebie przeze mnie, że z nimi zgłosiła się rozmawiać Ukrainka, to ok.
A jak wpadłaś na ten pomysł, żeby taką sztukę napisać?
Byłam w Europie Zachodniej i ja bała się tego, że społeczność zachodnioeuropejską będzie więcej ciekawa, że też przegrali Rosjanie, a nie zwyciężyła Ukraina. I to dla mnie strasznie, bo też w Hamburgu był pokazywany spektakl Kirilla Serebrennikowa i on był o wojnie w Ukrainie, no come on.
No tak, to dość osobliwy pomysł, żeby rosyjski reżyser opowiadał. No, o wojnie w Ukrainie.
Tak, i on na festiwalu w Kanach powiedział, że żołnierze rosyjskie też są ofiarami i musimy wspierać ich rodziny. No to dla mnie bardzo cringe'owy. Ukraiński pisarzy, nikt nie pracował z tym tematem.
Mhm.
I ja tak myślała sobie, że ok, oni nie znają, co to jest Rosjanie, bo oni nie mieszkali razem i tylko ja to mogę zrobić. Bo ja wiem, co to jest, dlaczego my tak byli zakochani w ich kulturze. No ja może to nie wiem do końca, ale może jakoś rozmawiać, coś szukać. I ja sobie postanowiła, że muszę napisać tę sztukę. Oczywiście ona nie jest przyjemna ni w czytaniu, ni w pisaniu, ale to jakiś obowiązek ma.
Ta sztuka nosi tytuł Zakon pościelonych łóżek. Są jakieś perspektywy na to, żebyśmy mogli ją gdzieś zobaczyć, jako wystawioną, albo przeczytać?
Ja mam nadzieję, jak minimum będzie czytanie w tym roku na Sopot Nonfiction. No niestety, ja pisałam ten drama dla jednego reżysera i my składali granta do teatra w Kowno. Ale niestety w tym teatrze nie znaleźli pieniędzy. Nie wiem, ukraiński teatr powiedzieli, że nikt tej sztuki nie wystawił.
Teraz pracujesz nad jakimś innym tekstem?
Pracuję, no muszę pracować. Mam takie dwa pomysły. Ja po ukończeniu tego zakonu pościelonych łóżek, ja bardzo boję się znów na pół roku zawisnąć za jednym tekstem, bo to trochę, no to naprawdę to trochę dla zdrowia nawet niekorzystne. Ja chcę napisać dramat dla Teatru Powszechnego o zwierzątkach na wojnie. Ta wojna, my jej widzimy nie tylko przez ludzi, a przez różnych piesków, kotków, jakichś zwierzątek, z którymi ludzie ujeżdżą, które walczą na froncie. Ten pies patron, pro niego dużo są memów. Oczywiście, że na innych wojnach też byli zwierzątka, a my o nich nic nie słychali, nie wiedzieli, tylko tam niedźwiedź.
Niedźwiedź Wojtek.
Tak, niedźwiedź Wojtek, tak. Ale dużo zwierząt ginął i o nich nic nie napisano, to jakieś, no a to, co napisano, to jakieś takie za słodkie dla mnie sztuki. Ja chciałabym porozmawiać o tym w ogóle, że ludzie i tak poza wojną dużo zła robią, a tu jeszcze wojna.
Czy to będzie też taka sztuka, w której te zwierzęta dostaną możliwość głosu?
Tak, oczywiście. Nie, ja wymyślałam sobie, jak zaczyna. To jakieś miasteczko, tam bliz linii frontu i jakaś babcia taka trochę zwariatowana, ona zbiera tychże zwierzątek i zmiera. I u niej w mieszkaniu zostaje dużo, dużo zwierząt, tam kotki, pieski różne, tam popugaje, tam myśli różne. I tam jest piesek, tam, który tam zawsze żyje. O, jaka jest geopolityczna, wielka geopolityczna katastrofa. Zmierała babka. I dalej oni muszą coś zdecydować, czy wyjdą oni z tego mieszkania, czy no, coś robić.
W takim razie życzę ci, żeby praca postępowała jak najlepiej, żebyśmy mogli jak najszybciej się z tym tekstem zapoznać. I bardzo ci dziękuję za rozmowę. Gościnią Rapturarza e-Teatru była Lena Lagoszankowa.
Dziękuję również.